wtedy dużo bardziej zaatakuje to grupę ludowego, a nie tego, co nie jesteśmy. My też na tego zwańczyla, który kiedyś tak powiedział. Jeżeli będzie zgromadzone dwóch lub trzech imię moje, to nie jestem po prostu was. Dlatego myślę, że myśmy się tu zebrali z imieniem Chrystusowym. A jeżeliśmy się zebrali z tym imieniem, to jeżeli to Chrystus będzie pomiędzy nami. Wjeżdżałem ze zboru do pana Białogardzie, to jak powiem, że rodzice, wtedy nie mamuta, która jest bardzo chora, prosili, że właśnie te wszystkie serdecznie pozdrowić do tej chwili.
Dziękujemy za tyłam.
Dziękuję. Ja to tak raz byłem, że jedna do mnie wszystko zwróciła, że mój bracie Denis, możemy się wspólna po apostołach, inny, możemy ostatnio o Judaszu, a chcielibyśmy, żeby to służył teraz apostole Paweł kiedyś. I może dzisiaj sobie weźmiemy taki temat, gdzie będziemy mówili o osobie apostola Pawła. Za podstawę naszego tematu użyjemy słowa, jego własne słowa, które później napisał w liście do Galatów, w 1 rozdziale, a 15 wersety mój tak. Ale gdy się podobało Bogu, który mi odłączył żywota matki mojej i polał z matki swojej. Są to słowa apostola Pawła, który pisał później list do Galatów i powiedział, że Bogu się podobało odłączyć jego jeszcze z żywota matki i szczególnie przygotować do tego celu powołał jego z matki swojej. Czytając te słowa, nasuwałoby nam się takie pytanie, czy to nie było próżno przesłanką to, co powiedział apostoł Paweł. Czy czasami on się nie chwalił na próżno? Lecz wierzymy i na podstawie świętego będziemy się starali to udowodnić, że tak, on przeglądając swoje życie do tyłu, w jaki sposób się zaczął z Panem, jak to wszystko było prowadzone, na tej się w podstawie mu śmiało powiedzieć, że Bóg go odłączył z żywota samotnie jego. Wiemy, że stanowimy się nad życiorysem apostola Pawła, dlatego, że on kiedyś później też napisał listę do Żydów, i powiedział takimi słowami, jak mamy zapisane w liście do Żydów 13 rozdział, a 7 werset mój tak. Pamiętajcie na Boże Sławce, co z wami mówili Słowo Boże, które z powstrzymania koniec upatrując na śladujcie wiarę i powiedział, żeby pamiętać na Boże Sławce. A myślę, że na tymi wodzami są apostolowie, a między innymi takim wodzem dla nas i pięknym przykładem do naśladowania, do tej gorliwości, jaką on posiadał, jest apostoł Paweł. On to kiedyś później tak nawet powiedział, bądźcie bracia naśladowcami moimi, jaką ja jest Chrystusowy. A być naśladowcą, to trzeba poznać charakterystyki, trzeba poznać biografię danego człowieka, żeby jego później naśladować. Jeżeli w świecie znacie życiorysy wielkich ludzi, my jako chrześcijanie też powinniśmy znać i brać w nich przykłady tych wielkich, zacnych ludzi, którzy przed nami się wierzyli, które swoim wielkim heroizmem i swoją postawą wiary, przedanie się Bogu na służbę, oni nam wskazywali w jaki sposób i my mamy Bogu służyć całego serca. Dlatego dzisiaj wzięliśmy apostoła Pawła, bo był największym szermierzem prawdy. Dzięki niemu prawda zalicała na nas kontynent europejski, bo tak jest napisane w dziejach apostolskich, kiedy on później w Łukasz pisał dzieje apostolskie i powiedział zdanie apostola Pawła, jak czytamy w 16 rozdziale, w 9 i 10 wersecie mój tak. I pokazało się Pawłowi w nocy widzenie. Mąż niejaki Macedoński stał prosząc, kto i mówią, przepraw się do Macedonii, a raczej nas. A ujrzawszy to widzenie, zarazeczmy się starali o to, abyśmy się puścili do Macedonii, będąc temu pewni, iż nasz Pan polo, abyśmy im kazali Ewangelię. A wiemy, że Macedonia to jest część Grecji, która leży na kontynencie europejskim. Gdy apostoł Paweł nie wiedział, w którą stronę ma się udać, aby szerzyć Ewangelię, to wtedy we śnie widział człowieka Macedończyka, który stanął nad brzegiem morza i wołał głośnym, donośnym głosem. Przeprosz się go i ratuj nas. Dlatego apostoł Paweł mówi, zaraz weźmy się przeprawili i przenieśli Ewangelię na nas wróć i my jesteśmy tym, czym jesteśmy dzisiaj. Weźmiemy sobie apostole Pawła, dlatego, że on się nazywał apostolem Pawłem. a przecież wszyscy pochodzimy z narodów pogańskich. Dlatego też o nim sobie dzisiaj pomówimy. Weźmiemy sobie jego biografię. Data narodzenia Paula nie jest dokładnie znana. Lecz gdy Stefan kanonowany był, to jest o nim wspomniany, że Paul to był wtedy jeszcze młodzieńcem, że jego stóp złożone szaty tych, którzy prześladowali świętego Stefana. Czytamy w Dziejach Apostolskich 7 rozdział, a 58 werset mój Pan. A odnoszy Stefana z miasta, kamionowali go, a ciastowie złożyli szaty swoje u nich młodzieńca, którego zwano Paul. A tym młodzieńcem właśnie był późniejszy apostoł Stefan. Określenie młodzieniec to po grecku i łacinie oznacza od 20 do 20 do 30 lat i może trochę później. I dlatego na tej podstawie musimy powiedzieć, że jeżeli on jeszcze był jako młodzieniec, to nie przekroczył lub może rok, dwa przekroczył 30, tylko w okresie czasu, kiedy święty Stefan był kanonowany. Był on członkiem Sanhedrynu, to jest najwyższej rady żydowskiej, która składała się 70 uczonych i stanowiła coś w rodzaju rządu. Chociaż wtedy Izrael był pod panowaniem Rzymian, jednak Rzymianie zostawili tak zwaną tą radę mądrych, radę starców, tak zwany Sanhedryn. Apostoł Paweł był w tym okresie czasu członkiem Sanhedrynu. I tą godność można było piastować nie wcześniej jak po 30 roku życia. Dlatego też mówimy, że kiedy Stefan był kanonowany, to Paweł miał ponad 30 lat, nie dużo ponad 30 lat. Zresztą jest to wrażenie nieraz względnie młodzienie. Czasami ktoś może być więcej niż lat, a wygląda na młodszego. A czasami nie może być człowiek młody, a może wyglądać na starszego. I dlatego tutaj, kiedy napisał ten dziennika raczej historyk, że to był jeszcze młodzieniec, tak już powiedzieliśmy, że jest to pojęcie względne. Bo w późniejszym okresie czasu apostoł Paweł osoby nazywał zwierz człowiekiem już starym, ranym życiem, a miał dopiero zaledwie 62 lata, jak czytamy w liście do Filemona, w 9 wersecie mówi tak. Jednak dla miłości raczej proste czasowym będą. To jest Paweł stary, a teraz i więzień Jezusa Chrystusa. Kiedy był w więzieniu, kiedy czekał na wyrok i tam w więzieniu przekonał Onezyma, który uciekł od swojego Pana. Ten Onezym stał się chrześcijaninem. I później Onezym wychodząc, Paweł pisze list do Filemona, który też był chrześcijaninem, pisze do niego, proszę jakie Paweł stary. A 62 lata to jeszcze wiemy, niektórzy sobie dość dobrze wyglądają. Lecz dlatego nazywał się, że Paweł stary, te wielkie jego podróże, ta praca, to niedosypianie nocami, to staranie się wszystkie zbory, jakie było pod jego pieczą, wszystko jego życie wyczerpowało się. I dlatego mówimy, do tego powracając do określenia, że kiedy Stefan był kanonowany, to apostoł Paweł, który jest stałym, powiedzmy, młodzieńcem, około 30 lat, może nawet powyżej 30 lat. Gdzieś w tym okresie czasu, jak Jezus bawił się w Nazarecie, stał po drugiej stronie gór w Libanu, starcie, bawił się jako dziecko. Być może niektórzy podają różnica między urodzeniem Jezusa, a późniejszego apostola pogan, to jest Paula, była różnica około 5, niektórych 7 lat. Ale w każdym bądź razie, gdzieś około tego czasu, jak Jezus jest jako chłopiec, będąc poddany swoim rodzicom, bawił się jeszcze w Nazarecie, to po drugiej stronie gór libańskich, właśnie w wielkim mieście, Tarsie, Syryjczyńskim, tam przyszło na świat dziecię. Każde wszystkie narodzonego dziecka to rodzice wiąże wielkie nadzieje. Na rodzice dziecko to jest syn, zawsze nim coś widzą. Lecz ani on, ani rodzice nigdy nie myśleli, kim później on będzie, jakiego wielkiego dzieła historii świata on dokonał. Ojciec Saula krótko przed jego urodzeniem wędrował z Palestyny. Wyrażenie Jan Izraelczyk, które często on się wyrażał, odnosiło się tylko do tych Żydów, co powstali w Palestynie, Ludzko dopiero wyemigrowali, a ono sobie często było, że jest Izraelczykiem. Bo ci Żydzi, którzy już jeszcze czas mieszkali na obczyźnie, to jeszcze nie nazywali Izraelczykami, tylko przybierali nazwę danego kraju. Nazwanej Grekami, albo jakimiś innymi, chociaż w zasadzie oni byli Żydami, ale dlatego, że w tym kraju mieszkali, dlatego nie nazywali się Izraelczykami. Jest apostoł Paweł, czytamy w liście do Rzymian 11 rozdziale, a pierwszym wersecie mówi: mówię wtedy, jeżeli Bóg odrzucił lud swój, nie daj tego Boże. Albo Jan jest Izraelczyk, z naczynia Abrahamowego, z pokolenia Benjaminowego. Nazywa się Izraelczykiem. Co nam nasuwa na myśl? Że Żyd krótko przed jego urodzeniem się właśnie wtedy jego ojciec opuścił Palestynę i zamieszkał starszy Filipijski. Ojciec należał do sekty faryzeuszów. Był kupcem. Sekta faryzeuszów braterstwo to była to sekta, która powoli w wolności wzięła sobie za zadanie, aby jak najbliżej trzymać się zakonu. Nazwali się nawet ludem świętym. Chociaż później nawet padli w tak zwaną przesadę. Zamiast być narodem świętym, stał się ludem takim fanatycznym. Zachowali ustawy, wiele innych rzeczy nakładali na inne, chociaż Chrystus sam później powiedział, że obiedli faryzeuszowie. Część przyjaźni kładzie się na też religii, ale sami na się Państwem nie dotykali. Lecz w każdym bądź razie nigdy nie można wszystkich ludzi jednakowo osądzić. Że pomiędzy nawet tą sekcją byli naprawdę ludzie poświęceni. Jak wierzyli, taki postępowali i taki był ojciec Saula. Że był on faryzeuszem, był zarazem i kupcem. Saul urodził się w Tarsie, stolica prowincji Cylicji. Cośkolwiek o tym mieście może do Tarsu przeczytam, jak to miasto wyglądało, jaki wychowywał się apostoł Paweł. Miejsce urodzenia Paula był Tars, stolica prowincji Cylicji, które było wschodniej stronie Azji miejsce. Miasto to położone jest po kilka kilometrów pośród żyznej równiny nad brzegami rzeki Cydru, która wypływa ze śnieżnych szczytów sąsiednich gór Taurusu. Niedaleko od miasta złożę katarakcie pośród skał, lecz w dalszym biegu jest sławny. Lecznie coraz płaski i dachy swoich domów mieszkańcy Tarsu mogli podziwiać śnieżne szczyty gór, wygłoszone promieniami zachodzącego słońca. Za miastem nad brzegami rzeki były bulwary, na których gromadzono towary z różnych krajów. Na ulicach miasta spotykało się marynarzy i kupcy ubrane w stroje narodowe i mówiące z różnymi językami. Tars prowadził handel drzewno-bydelcowy. Na sąsiedniej zarazpasły się stada pust obludy i miedzi serskich, które wyrabiano ubrania i inne artykuły. Między innymi namioty, które po roku później nauczył się Paweł, które było przedmiotem handlu na całym brzegu Morza Śródziemnego. Tars był również centrem wielkiego handlu transportowego, gdyż blisko miasto znane przejście zwane Filipijskim wąwozem prowadziło przez górę do środkowego kraju w Azji Mniejszej. Tars był jakby składem, do którego napływały towary z dalekich stron, skąd następnie rozchodziły się na wschód i zachód. Ludność miasta była bogata i liczna. Większe stanowili rodowici Filipijczycy, ale najbogatsi wszyscy byli Grecy. Prowincja ta była pod panowaniem Rzymu i w mieście musiała być załoga wojskowa. Urzędy rzymskie, lecz pomimo to Tars korzystał z przywilejów samorządu. Miasto było nie tylko ważnym centrum handlowym, ale jednym z trzech ówczesnych najważniejszych miast uniwersyteckich. I podobno nawet Ateny i Aleksandrę przeostały wysokim poziomem nauki. Na ulicach widać było studentów z różnych krajów, a widok ten budził młodocianych umysła, pragnienie wiedzy i poszanowanie dla nich. Tak, cokolwiek o tym Tarsie, o którym się urodził i rokował apostoł Paweł. Nic też dziwnego, że on później w swoich wypowiedziach, swoje wskazania, na swoich listach, to często brał przez Eladę z miasta wielkomiejskiego. Wiedzieć swoje nauki opiera i zawsze mu podobne kresy jest człowiekowi rozsiewającemu dobre nasienie. Podobne człowiekowi zapuszczonemu w niewodowie zapuszczonemu w morze. Brał przykłady z życia wiejskiego. Sam na jakim się Jezus łonie naturę zachował. Natomiast apostoł Paweł brał przykłady z życia wielkomiejskiego. I przyrównał ze chrześcijanin ma być przyrównany do biegacza, do fermierza, do żołnierza, do wielu innych rzeczy, bo on się z tym największy czytał. Dlatego właśnie jest spojrzane, jak już mówiliśmy, przeczytaliśmy, w jakim mieście społecznie zachował się apostoł Paweł. Był on zawsze do miejscowego pochodzenia i cieszył się, że był obywatelem wielkiego miasta. A teraz zajrzymy do domu Paula, który on się zachował jako jeszcze młodzieniec. Dom rodzinny wywarł wpływ niezatarty na duszę Paula. O matce nie wiemy nic, Biblia ani sam nic nie wspomina o swojej matce. Wszystko wskazuje, że w domu panował duch podniosły, sprzyjający rozwojowi dążeń misjonarskich i religijnych młodego chłopca. Był to dom pobożny, może zbyt surowy z zasad i głębokiego przywiązania do form zewnętrznych religii. W takim domu wychował się Paweł. W domu nabożnym, w domu faryzeusza, tam często wspominano na Boga, na prawdę. Często mówiono, że kiedyś przyjdzie taki wspaniały czas, że religia Mojżeszowa zawładnie całym światem, że to Pan Bóg powiedział do proroków o nasiedliści i w takiej atmosferze nabożnej, w domu przyjątanym do tradycji, do Pisma Świętego, apostoł Paweł swoje młodzieńcze lata spełnił. Prywaną jego ojczyzną była zawsze Palestyna i Jerozolem. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, że każde dziecko, chłopiec, dziewczynka, to ma swoje jakieś pragnienia, jakieś ideały. Często nieraz jakieś bożyszcze zajmie jego serce, jakiś idol, artysta lub coś podobnego. A często niektóre chłopca zajmuje jakieś wybitni ludzie starożytności, męcy greccy lub coś podobnego, oni w swoim sercu takim hodują. Determinowaną jego ojczyzną zawsze była Palestyna, a nie Felicja i Jerozolem. Bohaterami młodzieńcy obrazi nie byli Korsi, Horacjusz, Herakles, Achilles, czy w jakiejkolwiek greccy wielcy filozofowie, lecz dla niego najświętniejszymi bohaterami młodzieńcymi to byli Abraham, Józef, Mojżesz, Dawid, Daniel, Ezra i wiele, wiele innych tych mężów, którego zapomniałem. Tak były spajane, tak były wychowane i to już młodzieńcem jego serce się zaszczepiało. Że on na tych własny sposób młodzieńcze chciał być im podobny. Kiedykolwiek rozmyślam o Mojżeszu, jak on odprowadził naród izraelski, kiedykolwiek Abrahamia opuścił swoje ziemię ojczystą, to też zawsze to przeżywał, czy on by opuścił dla Boga, dla słowa, dla innych rzeczy. Czy by usłuchał tego głosu Bożego. My to wszystko mówimy, bo kiedy przyszedł ten właściwy czas, to się śladami Abrahama, to się śladami Mojżesza i dlatego to wielkim apostolem słowem jest. Starce oddawano cześć Baalowi. Było to bóstwo, Baal, które to wąwóz wstrzony był na całym Bliskim Wschodzie. Była to religia poniżająca. W pewnych okresach roku odbywały się uroczystości, gdzie ludność się gromadziła i odbywały się gwoździane orgie, przed którymi zgrywa się nasza dzisiaj wyobraźnia, co się tam działo. Dlatego też rodzice, mądrzy rodzice mieli tego chłopca spojrzeć i zobaczyć, zobacz synu, jaka religia pogańska jest niska, jak ona jest wyuzdana, do czego to wszystko prowadzi, a jaka nasza religia, jaki nasz Pan Bóg jest dobry, jakie to jest wszystko wspaniale i w taki sposób tam zostało zaszczepione. I to właśnie w jego największym sercu tam pozostawało. Paweł urodził się jako wolny obywatel państwa rzymskiego. Obywatelstwo zdobył ojciec, nie wiemy, czy to kupił, czy zdobył za jakieś zasługi położone dla Rzymia. Lecz nawet to w późniejszym czasie jemu się sprzedało. Dopiero się samo dość prześladowany, rozciągnięto jego bit, jak się samo z dzieła apostolskie w 22 rozdziale, od 25 wersetu, to apostoł Paweł skorzystał z tego, że jest obywatelem rzymskim i zwrócił się do hetmana, który kazał jego bić tak niepowidzą. A gdy go rozciągnono, aby go biczami bito, rzekł Paweł do setnika, który tu stał i żali się wam godzić człowieka rzymianina, nieosądzonego biczami bić, czy to jest zgodne z prawem rzymskim? Jak reakcja? To usłyszawszy setnik, przystąpił się do hetmana, powiedział mu mówiąc, tak, to ty mi, bo ten człowiek jest rzymianin. On ma prawo teraz zaskarżyć nam i my odpowiem przed sądem. A przystąpił się hetman, rzekł mu, powiedz mi, jeśli ty jest rzymianinem, on tak, tak jest. I odpowiedział hetman, Jan zawiesił sumę 7 ludzkiego prawa z kostą, a powiedział, a Jan się rzymianinem i urodził. I dlatego, jak mówimy, że nawet to późniejsze obywatelstwo jako Rzymianin jemu się przydało. Bo w wielu innych apostolach nie mamy napisane, że oni tak to świecie jeździli, głosili Ewangelii, czemu tak nie mamy? Bo oni nie mieli prawa rzymskiego, nie wolno było im się pojechać. Nie wolno było się poruszać w tej miejscowości, w Palestynie, tam pobliżu, ale także gdy po całym Cesarstwie Rzymskim, to było zakazane. Zresztą my dzisiaj żyjemy w stanie wojennym, to też już nie jest takie proste, bo w Polsce jechać do was metalem nic, po zezwolenie, bo to już są pewne ograniczenia. Lecz dla Pawła to było niepotrzebne, będąc obywatelem, miał prawo poruszać się po wszystkich krajach, gdzie tylko Rzymianie panowali nad tymi krajami, nikt nie miał prawa mu zabronić, on jako rzymski obywatel wjeżdżał, głosił Ewangelię. A jeżeli zachodziła potrzeba, to skorzystał z tego prawa i nie pozwolił się maltretować, gdy widział, że to było niesłuszne. I jeżeli chce było cierpieć dla Chrystusa, to się nigdy by nie zgrywał tego. Ale żeby byli jakiś setnik, nie wczekła żadna sprawa, nie dowiedział się, co to za człowiek i zaraz rozkazać bić, to skorzystał z tego prawa, że był wymienny. Wybór dowodu zawsze jest momentem krytycznym. Na pewno ci wszyscy braterstwo, które mieliście dzieci, i gdy dzieci dorastają, skończą szkołę podstawową, to jest przy każdej jakoś tam będzie. Ale teraz jak pokierować tym chłopcem czy dziewczynką, że ona później w swoim życiu nie żałowała, nie żałowała. Bo wiemy, czasami rodzice mogą namówić człowieka niedoświadczonego, młodego, to weź sobie naucz się to i tak, i to całe życie będzie narzeczą na swoim życiu. A młody nieraz człowiek nie wie, czy też się pokierować. Dlatego też wybór jakiegokolwiek zawodu w tym okresie czasu dla rodziców nastręcza wiele tych krytycznych momentów. Lecz w ostateczności zdecydowano, że będzie on rabinem. Będzie duchownym, nauczycielem i prawnikiem. I musimy powiedzieć, później się serce sobie. I tak, kiedy się popatrzył, to powiedział, że wybór był bardzo, a bardzo trafny. Kto by nam dzisiaj wytłumaczył takie głębokie rzeczy ze Starego Testamentu, żeby by nie apostolowe? Kto by nam dał światło na cienie przybytku, po to, żeby było te ofiary, żeby by nie apostolowe? Dlatego też nawet to, co rodzice go popchnęli, że ty będziesz rabinem, będziesz uczonym, będziesz duchownym, będziesz prawnikiem, bo w dawniejszych czasach rabini zarazem byli i prawnikami, wydawali sądy, opinie, zasadali w sądach, co było trafne dla późniejszego apostoła Pawła. Decyzja była bardzo mądra. Miała wielki wpływ nie tylko na życie Pawła, ale na rozwój i przyszłość duchali jego. To jest powiedziane. I dlatego dzisiaj my możemy pod tym względem cieszyć się, czy rodzice tak jego pokierowali. A to apostoł Paweł później śledząc i powiedział, że to Pan Bóg wszystko kierował. Że zaraz urodzenia on był kierowany przez boską rękę. Postanowiono również nauczyć przyniosła szycie namiotu w pozie serca. Dodatkowego jeszcze zawodu. Czemu to tak? Mądrzy rodzice zdawali sobie sprawę, na odkuźni się znajduje, to wiemy, dobry jest rabin, dobry jest duchowny, ale w razie jakiegoś prześladowania, w razie czegoś, taki człowiek nic nie umie i wskazany jest od razu jakoś nędzę. Dlatego nie zaszkodzi, jeżeli będzie umiał jakieś inne załóż fizyczne. A jak już wspominaliśmy, że tam splunął w hodowli owiec, tam splunął, że tam były wyrabiane namioty, nauczono Paula w szycie namiotu sierpki kozice. Ani ojciec, ani on wtedy nie myśleli, jak wielkie znaczenie będzie miała ta praca późniejsza. I rzeczywiście później ta praca im się bardzo przydała. On śmiało mógł powiedzieć, bracia, srebra i złota od was to nie pożądali. Ale tym wszystkim złożyli mi też ręce i tych nawet, które ze mną jeździli, pomagał i innych podtrzymywał. Wojciechowiec później przyjechał, najstarszy szukał jakiegoś zawodu, czy jakiegoś zakładu o tym samym zawodzie, który on posiadał. Tam się najmował za robotnika i oczywiście teraz problemy wieczorami, sabaty, głosów tego Chrystusa, na którego się poświęcił całym sercem. I jak już powiedzieliśmy, że tutaj śmiało mógł tak powiedzieć i otrzymać swoje życie, nie żądając żadnych zapłaty, żadnego wynagrodzenia, chociaż nawet za to nie było powiedziane, że wolowi mruczącemu nie zawiąże zęby. Należało się, ja apostoł Paweł to dobrze wiedział, ale powiedział, że on z tego korzystać nie będzie. Dawało mu to możliwość zarobkowania w czasie misjonarskich podróży. A około czasu chodzimy o to, że chrześcijańscy misjonarze byli wolni od podejrzeń o eboli. Zresztą pamiętajmy, drodzy braterstwo, aż do dni dzisiejszym, przez całokres czasu tak było, że dni dzisiejsze zawsze się mówi, że każdy wynalazł jakąś religię, a do tej religii to żyć. Tak się mówi. Tak ludzie niewierzący mówią, tak poganie wtedy mówili, jeżeli religia chrześcijańska się przeżyła. A tutaj Pawłowi nie mogli nic zarzucić, bo on rzeczywiście nie żądał żadnych zapłaty za to, on sam siebie utrzymywał. I jak już powiedziałem, przeczytamy sobie nawet te wersety zapisane w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale od 33 do 35 mówiąca. Srebra albo złota, albo szaty nie pożądałem od nikogo. Owszem, sami wiecie, że moim potrzebą i ci, którzy ze mną byli, służyły te ręce. Wszystko, którą okazał i tak pracuje, musimy podejmować słabo. A pamiętać na słowo Pana Jezusowi, że częściejsze jest rzecz dawać, aniżeli brać. Ja się nauczyłem od Chrystusa Pana, że szczęśliwsze rzecz dawać, aniżeli brać i dlatego tak prowadził swoją misję. Czy Paweł wchodził na Uniwersytet Tarsy, jak już powiedzieliśmy, że Tars minął z największych uniwersytetów, jakie na on czas były. Nawet Ateny i Aleksandria ustępowały. Czy Paweł wchodził na Uniwersytet Tarsy? Czy czerpał z źródła mądrości klejących z gór Helikonu, zanim zaczął czerpać ze źródła na górze Sionu, hebrajskiego uniwersytetu? Niektóre cytaty wskazują, jak to wychodzi. Lecz listy, w tylu parte na czas teodnicy, to jest greckie tłumaczenie hebrajskiego Pisma Świętego, wskazują, że Paweł nie uczęszczał na Uniwersytet Pogański. Ojciec uważał go prawdopodobnie za grzech, bo jego syn uczęszczał na pogański uniwersytet. Będąc sam faryzeuszem, po prostu ojciec nie pozwolił go, aby jego syn uczęszczał na pogański uniwersytet. Czy bycie Saula do Jerozolimy, kiedy skończył swoją szkołę pod Saulową, kiedy zdecydowano, że będzie rabinem, że będzie duchowym, był wysłany do Jerozolimy na Uniwersytet Hebrajski. Czy bycie Saula do Jerozolimy wywarło prawdopodobnie podobne wrażenie jak zwrócenie 12 chłopca Jezusa? A wiemy, kiedy Jezus, mając 12 lat, udał się do Jerozolimy, jest powiedziane, że tam się nawet zatrzymał. Rodzice jego w przebraniu powrócili dzień drogi, no to jest on jest pomiędzy tymi, które wracają przechodniami. Lecz kiedy go nie znaleźli, wrócili się i pytają się, synu, co byś nam tu zrobił? Czyli wrażenie wszystko młodzieńcze wywarło w pełnym sensie na Jezusa. On stał się do ludzi, którzy się stał bliźni i wiele innych. Tak podobnie przybycie Saula do Jerozolimy, takie samo warło wrażenie, to jest ta dalsza świetność Izraela. To miasto święte, do którego każdy Żyd na obcycie otwierał oczy i modlił się. Na wzór Daniela, to była stolica dla nich umiłowana. I on jako chłopiec przybył do tej stolicy z takimi wrażeniami. Potem Jerozolim było przez prostu potępione. Chrystus Pan wydał na niego potępiające ojczyste oświadczenie. Lecz dla każdego religijnie nastrojonego dziecka żydowskiego Jerozolim było jak do ośrodku świata. Jaśniało jak gwiazda czująca wokoło blaski na ziemi. Ulice jeszcze rozmywały krokami proroków i królów. Zdawało to się, jakby dopiero król Dawid idzie tą ulicą. Jakby proroki dopiero szli tą ulicą. Wspomnienie święte i wzniosłe. Zdawało się przemawiać z murów i z machu i wydziela nadzieję przyszłej wielkości i chwały. I z takim właśnie namaszczeniem, z taką nadzieją, z takim wręcznym przeżyciem Paweł jako chłopiec przybył do Jerozolimy. Kiedykolwiek wszedł jakoś w ulicy, ulicą to dla niego sobie wyobrażał, wtedy kiedyś przechodził Dawid, wtedy Salomon przechodził, wtedy inni królowie, wtedy prosy, i to go religijnie nastrajało. W takim wzniosłym nastroju właśnie Paweł przybył do Jerozolimy. Kierownikiem kolegium tego uniwersytetu był Jaki Gamaliel. Jeden z najwybitniejszych nauczycieli, jakiego Izraelici kiedykolwiek mieli. Najwybitniejsza postać, jaka kiedykolwiek w życiu mieli. Gamaliela współcześni nazywali chwalą zakonu, a żeby zawsze wspominają o nim do dzisiejszych jako wielki rabin. Nasz wielki rabin Gamaliel. I właśnie u nóg tego Gamaliela apostoł Paweł miał coś sobie za zaszczyt, że on zdobywał tą wiedzę. Umysł Gamaliela był wzniosły, a charakter światły. Chociaż sam był faryzeuszem silnie przywiązany do tradycji ojców, lecz jednak on był nietolerancyjny. Był człowiekiem tolerancyjnym. Był bardzo wspaniałym człowiekiem tolerancyjnym, umiał zrozumieć innych, inne wyznania, inne zapatrywania. I dlatego on to wpajał swoich uczniów, żeby nie byli nigdy do innych nietolerancyjnymi. Chociaż ten okres czasu w życiu Saula było, że się okazał bardzo nietolerancyjny. Ale później się opamiętał i często się wyraża takimi wzniosłymi słowami. A ja wychowany u nóg Gamaliela. Każdy jeden, ten uczeń, student, który skończył szkołę u tego profesora Gamaliela, to miał sobie za wielki zaszczyt i takim zaszczytem przypadał się. Kurs nauki trwał długo i polegał na uczeniu się na pamięć Pisma Świętego. Imię przeprowadziło się dyskusje na tematy z tym związane. Zadawane było ze Starego Testamentu na pamięć nauczenie się kilku wersetów. Na pamięć mieli się nauczyć? Nie tylko, że mieli się nauczyć na pamięć, ale później, żeby logicznie porozumować. Stawiane było pytanie przez profesorów, ale tak samo studenci mieli prawo stawiać pytania i następowały dyskusje, rozbiór, właściwy, logiczny rozbiór danych wersetów. Już tam w szkole zaledwie umysł Paula, jego cudowna pamięć, bystrość i logika rozwinęły się w szkole i przypuszczamy, że już obudziło żywe zainteresowanie jego nauczycieli, że jest to umysł nieprzyciętny, że umie logicznie rozumować, że umie logiczne pytania stawiać i że widzimy umie jakoś logicznie odpowiadać, jeżeli jemu zostało coś zadane. I dlatego już profesorowi z nim w pewnym sensie zainteresowali. Życie moralne chłopca, młodzieńca Pawła nie było niczym scalane. Pomimo, że Jerozolim o czasie nie zlubiło się cnotą. I jak już wspominaliśmy, Jezus o nim wydał potępienie. Jerozolim, Jerozolim. Które zabijasz proroków i tam nie myjesz te, które do siebie były posłane. Ile proszę chciałem was zgromadzić jako kokos poroszęta, nie chcieliście. Bo on was zostanie pustym. My w tym miejscu już nawet w tym okresie czasu zagradowanym Paweł jako młodzieniec był niczym nieskalany, żadnym grzechem, żadną niemoralnością. Jak czytamy jego słowa Galatów zapisane w 1 rozdziale, a 14 we 3 mój czas. I postępowałem żydowskim nad wielu rozliczników moich. W narodzie moim będąc nader gorliwym miłośnikiem ustaw moich ojczystych. Nad wielu miłośników zakonów ja postępowałem nader, powyżej tego. Czyli starał się żyć jak najbardziej szlachetnie, nagłośnie i święcie. Starał się wszystko zachować zakon, gdyż było takie przekonanie za jego życia, za jego czasu było takie przekonanie, że jeśli jeden człowiek Żyd będzie przestrzegał zakon w całej celi przez jeden tylko dzień, tak jak Pan Bóg pomaga, to tego człowieka zasługa może sprowadzić na ziemię Mesjasza tego bardzo oczekiwanego. Takie było przekonanie. Że gdyby się znalazł ktoś jeden, i mówię, że za całe życie zakończone, bo było to niemożliwe. Niemożliwe, żeby całe na przykład stanie cały rok, to jest niemożliwe. Ale nie, żeby tak od rana do wieczora pełnił zakon 100%. Ktoś się znalazł, to taki będzie miał taką zasługę, że sprowadzi na ziemię tego porządnego życia. I Paweł tak się ten przejął i starał się żyć szlachetnie, chociaż to nie była jego zasługa, że się tu sprowadził, ale jak mówimy, to otrzymało bardzo moralnym stanie. W tym czasie, kiedy Jan Chrzciciel śpił, Jezus nauczał Pawła w Palestynie nie było. Bo w końcu w szkole, mając gdzieś 20, może 2-3 lata, Jezus w tym okresie czasu był jeszcze w Nazarecie, Paweł skończył szkołę i udał się do swojego miasta Tarsu. I kiedy Chrystus, Pan mając 30 lat, wystąpił ze swoją misją, Pawła w tym okresie czasu nie było w Palestynie. Bo jest niemożliwe, że tak bystry umysł, albo by go nie pociągnął od razu, żeby się stał na środowisko Chrystusa, lub żeby się nie stał jakimś wielkim przeciwnikiem, to jest niemożliwe. To najprawdopodobniej wskazuje, że jego w tym okresie czasu nie było. Więc Jezus zakończył swoje misje. Umarł, został ukrzyżowany i zmartwychwstał, to cała grona ludzi jego naśladujących. Wcześniej. Paweł w tym okresie czasu, jak to Saul powrócił do Jerozolimu, aby zająć miejsce w Sanhedrynie na miejsce kogoś, który zmarł. I w tym okresie czasu jemu przedstawiono, że jak kiedy to nie było, był taki osób, Saulatan, który się mianował za Chrystusa, za Mesjasza, i on został zabity. Wtedy wszyscy uczniowie wnosi jego wyprawny. Teraz pozostała garstka fanatyków, które mówią, że on zmartwychwstał. I trzeba by było coś z tym zrobić. To on jako pierwszy wielki miłośnik zakonu, samo przeszeregnie, a bez świątynie. Jak już powiedzieliśmy, w pewnym czasie poruszył do Jerozolimy i w tym okresie powiedziano mu o Jezusie jako ten, który się okazał fałszywym rzekomo Mesjaszem. Chrystianstwo istniało niedługo, dopiero 2-3 lata po śmierci Chrystusa. Wiernie zachowali jeszcze zakon, chodzili do świątyni, a po domach zbierali się na łamanie chleba i czekali na swego Pana. W wszystkich uszach brzmiały słowa Chrystusa. Malutko, a nie ujrzycie mnie. Malutko, zawsze ujrzycie mnie, bo idę do Ojca. I wy zaraz przyjdę za was i zabiorę was tam, gdzie ja jestem, żebyście i wyszedli. I gdy chrześcijanie nie myśleli, że to będzie trwało 2000 lat. I dlatego, jak mówimy, to dopiero było 23 lata po śmierci Chrystusa. Chodzili jeszcze do świątyni, do zakonu, uznawali zakon, wszystkie obrzędy, ale tak samo po domach się zbierali i wspominali te wielkie przeżycia z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Taki stan nie mógł trwać długo i wkrótce został zapłacony za panolotero, rozleśli i prześladowani. To jest to świele, które chcieli w siebie zdobyte dążenie, a nim był święty Szczepan, który tak się przejął ideą Chrystusa, jako młodzieniec całym sercem był oddany Bogu. I on posiadał wielkie zdolności Szczepan, które niestety nie zostały rozwinięte. Podążał on wiedzę się na dobrze do drugich, głosząc, że Chrystus był onem oczekiwanym Mesjaszem. Że nie macie co czekać na innego Mesjasza, że właśnie ten, który został ukrzyżowany, ten Chrystus, on jest tym prawdziwym Mesjaszem. I dlatego Stefan, kiedy chodził od synagogi do synagogi, przekonywał, to w tym czasie rabini nie mogli dać temu rady, nie mogli jego dowodami Pisma Świętego przekonać, że Jezus nie jest Mesjaszem, to sięgnęli do tłumu, do fanatyków, aby stąd prześladowanie. Krajowi Żydzi nie byli w stanie oprzeć jego wymowy i świętemu zapalowi Stefana. Gdy odnieśli porażkę w zeszycie, sięgnęli to inne argumenty, a mianowicie podburzyli ludzie do zwrotniczego fanatyzmu. Jedna z synagog, gdzie odbywały się dyskusje, należała do Cylicyjczyków. Było to coś w rodzaju, że ci Żydzi, którzy mieszkali na diasporze, na wygnaniu, to nie stosowali pieniędzy i mieście Jerozolimy budowali sobie pełne synagogi. Że kiedykolwiek przyjeżdżali, to wchodzili do tych swoich synagog, tam się modlili. Coś w rodzaju, aby dla nas lepiej było zrozumieć, to jest dzisiaj kolonie mieszkające za granicą, przesyła pieniędzy na budowę kościołu, prawda, na budowę jakichś pomników, inne rzeczy, czyli tym następuje pełna więź w tym kraju, które oni opuścili. Tak samo i Żydzi przesyłali pieniędzy i jedna z synagog należała do Cylicyjczyków. I Paweł prawdopodobnie był tam rabinem. I wtedy widzimy, kiedy święty Stefan przyszedł do tej synagogi i głosem Chrystusa, Paweł nie mógł jemu poradzić, i wtedy podburzony został z nim i został wskazał świętego Stefana na ukamienowanie. Gorliwe stała zwróciła nam uwagę władz i prawdopodobnie dlatego został członkiem Sanhedrynu. I jemu powierzono misję wytępienia chrześcijaństwa. Powierzono, że ty jako jeden z członków naszego Sanhedrynu, naszego tego prawa kierowniczego, tego stanu kierowniczego, zajmę się, żeby tymi z fanatyków wymiszczyć. Żeby ich prześladować, żeby oni sobie robili z głowy o jakimś tam Mesjaszu, Chrystusie, który był, który nasze władze nie dostawały na teraz miejscu. Jak już powiedzieliśmy, że Paweł nie zechnął się osobiście z Jezusem, nie widział Jana Chrzciciela, nie słyszał słów od Jana Chrzciciela, nie słyszał słów Chrystusowych, a zawierzał swoim nauczycielom, którzy jego kiedyś uczyli, o Jezusie przedstawiono jego Jezusa po tym świetle, więc się w to uwierzył i starał się teraz czynić wcześniej. Nastąpiły straszne sceny prześladowań. Zaczęły się powtarzać straszne sceny. Paweł biegał od synagogi do synagogi. Od domu do domu, wlokąc do więzień, niewiast i mężczyzn. Nastąpił rozlew krwi. Nastąpiło aresztowanie. A ten najbardziej zapaleniec poddał się, żeby tylko wyciągać niewiasty, wyciągać mężczyzn i żeby ich prześladować. Przez to prześladowanie Bóg przygotował jego duszę do poznania prawdy. Ani Paweł nie wiedział, co to wszystko ma znaczyć. Ale Pan Bóg kiedyś czekował, że on kiedyś poznał prawdę. Dlatego też kiedykolwiek aresztował, to niewiasty, a niewiasty śpiewały o Chrystusie. A niewiasty, które cierpiały, mówiły, że dlatego Chrystusa oddane zostało swoje życie. Dla nich żadne tortury, żadne prześladowanie nie są straszne. Mężczyźni, kiedy zamknęli w więzieniach, oni śpiewali, cieszyli się, radowali się. Dlatego się więcej Paweł to przeżywał. Nie mógł zrozumieć, na czym polega ta wielka tej idei Chrystusowej. On, który całe swoje życie oddał się zakonowi. On, który starał się żyć jak najbardziej moralnie, szlachetnie wedle zakonu. Nigdy jego sumienie nie było spokojne. Zawsze miał jakieś wyrzuty sumienia, że nie ma się czym przypodobać Bogu. Tu natomiast niewiasty, mężczyźni, oni się cieszyli, taki spokój, taka radość i myśli sprawiedliwa, a to tym bardziej jego on o tym rozmyślał i to go przygotowało do przyszłego poznania prawdy. Wspomnienia prześladowań, teraz on się dopuścił. I opuścił się z godzina później pomyśle Paula wielką pokorę i chęć służenia braci. Te zadawania, które on zadał ten chrześcijanom, nim poznał Boga, to jego coś do tego zmobilizowało, żeby jakoś wynagrodzić to. Dlatego część przygotowania tego straconego czasu tego doprowadziła do tego, żeby jak najbardziej, najwięcej i najwięcej teraz głosu. Myślę, drodzy braterstwo, że często nieraz sobie wspominał, po co wskazał świętego Szczepana na okamienowanie. Myślę, że nieraz kiedyś przychodzimy o gdyby dzisiaj Szczepan żył. I najwięcej my byśmy głosili i działali na tym niwie pańskim. Taki zdolny człowiek może zakończyć swoje życie te słowo, te zemny, zakończył młodo swoje życie. Dlatego też, kiedy się nad tymi sprawami zastanawiamy, to jemu teraz dodawało wielkie Boga, że będę starał się sam pracować stracony czas dla tych ludzi, które zadali mi tyle nieszczęść, tyle jedyne rezerwowanych małżeństw było. Tyle moich braci cierpiało tylko z mojej poręczy, żeby teraz nadrobić, jak najwięcej dla tego Chrystusa się poświęcić, za siebie i za tego młodzieńca Szczepana, które na pewno wiele by nam się dopomogło. Przeszedowcy myśleli, że wytępią chrześcijaństwo, gdyśmy rozumieli, na czym polegała potęga żywota. Lecz pamiętajmy, że położenie często było zgubnym dla chrześcijaństwa, lecz prześladowania nigdy. Jeżeli położenie są, to na pewno dla chrześcijaństwa często jest zgubne. Jeżeli nam się dobrze powodzi, to wtedy zapominamy o nasze poświęcenie, o Bogu zapominamy i zdaje nam się, że takie zawsze dobrze będzie. Lecz kiedykolwiek przychodzą prześladowania, to te prześladowania mobilizują, i prześladowanie nigdy nie było zgubnym, a raczej wielkim błogosławieństwem tych, które są prześladowani. I to jest prześladowcy, a między innymi i ten Saul, myślą, że wyniszczy to chrześcijaństwo, a on zamiast wyniszczy to chrześcijaństwo jeszcze bardziej się rozprzestrzeniło. Od tej pory już w Jerozolimie przenieśli się chrześcijaństwo, przeniosło się na Judeję, Samarię, Fenicję i Syrię. Bo do tej pory zgromadzali się, skupiali się w Jerozolimie. A wiemy, że nawet założyli nawet tak zwaną społeczność chrześcijańską. Majątki sprzedawali, pieniądze kładli do stóp apostolskich, bo myśleli, że to bardzo szybko, a stanie się po to wszystko swoje ożywi zabierze. Lecz kiedy przyszło prześladowanie, to oni się tym nie zniechęcili, ale opuścili Jerozolim i teraz posłali Judei, Samarii, Syrii, Damaskie, wiele inne Fenicji, chrześcijaństwo się rozprzestrzeniło. I zamiast prześladowcy zniszczyć, to tym bardziej ten ogień został rozproszony i wszędzie zaczęło się palić, prawda zaczęła się roznosić. I w tym okresie czasu w Damasku było grono chrześcijan. Kiedy Paweł się zetknął z Chrystusem, kiedy Paweł prześladował, i im się zetknął z Chrystusem, tym w Damasku, było grono chrześcijan. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale, pierwszy werset mówi tak. A Paul jeszcze dostając groźbą i morderstwem przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do najwyższego kapłana i prosił go o listy do Damasku, do Buzji, i szczęśliwie tam znalazł tej drogi, tą drogą idącą, z których mężów albo niewiasta, albo aby związane z tej Jerozolimy. Tutaj czytamy, że Paweł jeszcze dostając groźbą, jeszcze dostając groźbą. Słowo jeszcze dostając groźbą nasuwa na myśl, że psychicznie pan Paweł był rozdarty już. Zaczęło go wnętrzyć różne wątpliwości. Czy to, co on czyni, czy to jest dobre? Czy to, czy te niewiasty, dlatego, że oni troszeczkę sobie inaczej rozumują? Czy mężczyźni, że inaczej sobie wierzą, przecież oni w niczym nie ustępują przeciwko zakonowi. Nie nic nie można zarzucić, tylko uważają, że ten Chrystus, który myśmy ukrzyżowali, że to jest ten Mesjasz i że ja ich prześladuję, czy to jest dobre? Czy to jest wspaniale, czy to by się Bogu podoba? I dlatego to jest powiedziane, dychając jeszcze gorąco, czyli wewnętrzny miał pewne wątpliwości, wewnętrzny miał już pełne niedomówienia w swoim sercu i nie wiedział, jak postąpić. Czy to są czym jest wypełnienie woli Bożej? Wrażliwa dusza Pawła to odczuwała, mimo to mówi, że Paul jeszcze dyszał groźbą. I wszystkie wątpliwości zwalał, że to tylko postęp szatana lub zmęczenie się. Raczej zaczął tak mówić, nie to szatan mówi. Szatan mówi, że ty źle robisz. Na pewno muszę dobrze robić. Tyś za to nie spojrzane, gdybyś słyszał jakieś bluźnierstwo, a gdybyś ty tego nie wyjawił, to pierwszy masz kamienie w życiu. A gdybyś ty nie wyjawił, to ty tak samo jesteś odpowiedzialny jak ten sam bluźnierstwa, który pomógł. A przecież ty on czynił synem Bożym. A przecież on się czynił równym Bożym. To bluźnierstwo. I tak wewnętrzna walka z sercem jest była. Czy dobrze robię, czy źle robię? Czy to Pan Bóg do mnie przemawia, że cały zastanów się, co ty robisz? Czy to jest potrzeb szatana? Czy może nieraz zmęczenie umysłu? Ach, jestem taki przemęczony tym. Tak się spracowałem. Tak ich nieraz przekonuję, a nie mogę ich przekonać. I dlatego jeszcze dechając tą groźbą, jednak nie dawał za przegrane. Kiedy w Jerozolimie zostało zniszczone, jakby ten wzgór, można powiedzieć, dowiedział się, że w Damaszku gromo ludzi, tak samo jest taki, który wyznaje Chrystusa i poszedł do najwyższego kapłana, prosił o listę, bo to było na innym terenie, to było już w Syrii, to stolica Damaszku, Syria, i dlatego, żeby miał tam jakieś pełne podklaski, żeby dokolwiek takiego spotkał, żeby jego aresować. Dobrze do Damaszku było około 200 km. To w przedawniejszej komunikacji zajmowało około 500 dni. Przez pustynię, przez piaski, jadąc na koniach czy furmankach, no to wiemy, że więcej nie można było ujechać. Warze słoneczny, piekota, jak około 40 km na drodze, na dzień, i dlatego zajęło około 500 dni. Jadąc po razie pustynię, wtedy tym bardziej rozmyślał. Co to za potęga? Czemu ci, co ich prześladują, posiadają taki spokój, którego jemu brakowało? Co to musi być za siła w tych wypowiedziach, w tym spokoju? Nie idą na śmierć, nie liczą się z życiem. Na czym to polega? Te wszystkie dni rozmyślał. Rozmyślał o pięknej mowie Szczepana, który to słyszał, tą mowę. Kiedy teraz się broni, jak on dobrze znał Stary Testament, jak on mówił, a nareszcie powiedział, widzę Jezusa, niebo stworzony po prawicy Jezusa, po prawicy Bożej. To wszyscy powiedzieli bluźnierstwo. Targnęli się na niego. Ale jest powiedziane, że ktoś się patrzył na tą twarz Pana, to widział jako oblicze anielskie, niewinne. Kiedy okręcą wierzcie się modlił, kiedy pierwszy kamień go uderzył, Pan tylko się modlił. Panie Jezu, nie poczytaj ich im tego zarzucia. Brał cały siebie i stawiał na tym miejscu, jakby on reagował. Czy czasami on by nie powiedział, Panie Boże, pomścij się. Panie Boże, odpłać za te moje krzyże. Nie jest najgorsze, jakie się spotkał, bliźniłbym. A ty się modlił, nie poczytaj. Na czym to wszystko polega? Nie mogę sobie wytłumaczyć. Ja jako radny, jako duchowiec, jako nauczyciel, nie wiem, skąd ta siła się bierze z tych ludzi? Skąd ten spokój? Skąd to zadowolenie? Skąd mieli się z życiem, oddawanie za życia? I gdyby to było nieprawdziwe, nie jest możliwe, żeby tak ludzie oddawali życie. To dzieli inne myśli. Ale w religiach pogańskich wszyscy są fanatycy, które oddają życie. A może to tylko fałszywe, a może to tylko inne. I w takich właśnie przeżyciach jechał Paweł do Damaszku. W tym okresie czasu rozmyślał o mowie Gamaliela, który kiedyś pan Sendrynie taką mowę powiedział, a myślę, że to Paweł słyszał. do którego nam to później napisał w Dziejach Apostolskich, muszą to przekazać Łukaszowi, a Łukasz opisał. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale od 16 wersetu i dalej mówi tak. Wtedy powstał się w Radzie niektóry faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczyciel zakonny, to jeszcze nie jego nauczyciel, do którego nóg on się wychował. I co powiedział ten Gamaliel? Zacznął wszystkiego ludu. Rozkazał, aby na mało chwilę przeszli do apostołów. Apostolowie ani Piotr, ani Jan tego nie słyszeli. Ktoś to później musiał powiedzieć, co Gamaliel powiedział, który później był chrześcijaninem. Prawdopodobnie był to Paweł, późniejszy właśnie Paweł. On to słyszał, co Gamaliel powiedział i co powiedział i rzekł mi. Mężowi izraelskim. Miejcie się na baczenie strony tych ludzi, co byście się myśleli. Ja to wam radził, żeby ich zostali spokojni. Żeby im nie dokuczać. Miejcie się na baczenie. Dlaczego? Ale przed tymi dniami poszedł do Celda. Udawałem się zacząć, do którego się przywiązało mężów liczby około 400. Którego zabito, a wszyscy, którzy z nim przesłali rozproszeni są i zniły się obyci. To mi to są jedna z galilejczych za nim popisy. Miał jest wiele ludzi za sobą, ale on zginął i wszyscy, którzy z nim przesłali rozproszeni są. Ja też teraz powiadam wam, dajcie pokój tym ludziom i zamieszajcie ich. Albo jeśli się jest ludzi ta rada, albo ta sprawa zniwie się obróci. Jak to tylko z ludzi, to się z Boga nie trzeba będzie, ona sama to wyświetli. Ale jeśli się z Boga nie będziecie mogli tego rozerwać, byście snać z Bogiem walczącymi nie byli znaleźli. Jak to powstało z ludzi, jak on był fałszywym Mesjaszem, to to się wszystko rozmieści. Po co przeszedłeś tych ludzi? Zostawić ich w spokoju. Ale gdyby to było z Boga, żebyście czasami nie stanęli do walki z Bogiem. Bo jeżeli ktokolwiek się dostanie do walki z Bogiem, nigdy nie wyjdzie zwycięzcą, zawsze wyjdzie pokonany, przegrany jeszcze. To Paweł rozmyślał, jadąc do walki. Czy rzeczywiście to jest ludzi? Jak z ludzi? A może zostawić po co ja tam jadę? Nie lepiej wrócić do Jerozolimy, zostawić. A jeżeli to jest Bogiem, zgoda, żeby ja nie był walczącym z Bogiem. Ale jak powiedziałem, że to nie takie proste, bo nie wiedząc, przeżywał taką wewnętrzną walkę. I często się wydaje na mnie, to przeciwnik do mnie tak atakuje. To jest niemożliwe, to nie może być Boga. Nie może być Boga, a tym bardziej się bliżej przybliżał, to tym widzimy większe zwątpienia, a zarazem nie wiedział, jak to stoi. Chrystus czekał, aż nadarzyła się taka sprawa. Bóg zawsze się odzywa wtedy, gdy człowiek rozmyśla o tym. Walczy z nadarzem. Wtedy dopiero do tego przychodzi Pan Bóg, przychodzi Chrystus. I dlatego Pan Bóg Chrystus tak długo czekał, a wewnętrznie Paweł był rozdarty, nie wiedząc, co teraz dalej ma robić. Nie wiedząc, jak ma postąpić. A im z daleka zobaczył mur Damaszku, ten z nim Bóg nadzieja weszła, żeby się dodać, ale nie wiem, czy dobrze będę robił, nie wiem, jak ja postąpię. I wtedy naraz słyszy głos. Saule, czemu to nie postąpię? Od razu, Panie, kto Ty jesteś, w jakiej postąpię? Tak jak już powiedzieliśmy, Pan Bóg zawsze przemawia wtedy, kiedy człowiek jest przygnębiony, kiedy człowiek nad czymś boleje, rozmyśla, dopiero podróż tą drogę Bóg. Weźmy sobie niektóre przykłady z Biblii. Abraham, kiedy nie wiedział teraz, co będzie jego następcą, nie wiedział, kiedy widzimy, w jaki sposób nastąpi to zbawienie dla wszystkich rodzajów, które Pan Bóg powiedział, że sobie i na siebie sobie będą zostają wszystkie narody, to wtedy Pan Bóg mu powiedział, Abraham, o mnie, weź mi syna swego jednorodzonego, tego, którego ty miłujesz, i tam do ziemi Moria i na jednej ze zbóstwem i będziesz jego ofiarował. Czy mi Bóg teraz chciał pokazać Abraham, ja nie jestem w stanie się wytłumaczyć. Czyli nie będzie kosztowało miłości, poświęcenia, aby ten rodzaj ludzki był odkupiony. Na najlepszym przykładzie na sobie ja pokażę, jak ty wewnętrznie przeżyjesz, bo wiele tysięcy, miliony razy ja więcej przeżyję, oddawając swojego syna, który zawsze mi był wierny, poddany, a jednak nie ma innej drogi, żeby odkupić tego człowieka. Jakub, kiedy wracał od Labana, to jest powiedziane tak samo, rozmyślał, jak się spotkał ze swoim bratem Ezawem. No i wtedy dopiero przyszedł do niego anioł i tam się mocował. Najpierw powiedziane, kiedy mówił, pójdź nie do wschodu zorza, nie puśćcie się, aż mi będzie błogosławień. Uderzył go w pał biodry, do śmierci Jakub kulał, nie puśćcie się, aż mi będzie błogosławień, jak jest swoje imię. Jakub nie będzie więcej swoje imię Jakub, ale będzie Izrael. Bóg sobie mężny po to z Bogiem i z ludźmi i przemogły, i Boga, i ludzi też przemogły. Wstrzymał błogosławieństwo i tutaj widzimy te wyposłanie. Mężczyzn przed sugerującym, który rozmyśla, jak jego bracia pozostawili w Egipcie. Jak on nie żyje, jak ja im dopomogę, co ja teraz mogę zrobić, jak tak dalej będzie. Bóg też do Mojżesza i pokazał, że widzimy anioł sugerującym i dopiero jego posłuchem. Korneliusz kiedy się modlił i tak samo powracając do Saula, kiedy on to przeżywał, a nie wiedział, jaką drogę obrać, jak dalej ma postąpić. Ja, gdybym słyszał jakiś głos Boży. Jeżeli Pan Bóg kiedyś do Abrahama powiedział, czy mówił, jeżeli Pan Bóg do Mojżesza przyszedł, mogę tłumaczyć, czy mówił, teraz tak samo do Jakuba, do wielu innych mężów, to stają, Saul jadąc rozmyślał, o gdyby mi Bóg powiedział, jak ja dalej mam postępować. Czy dalej mam przechowywać tych mężów i mówię, ja to będę czynił, gdybym mu powiedział. Ale gdyby mi Pan Bóg powiedział, że nie, ja w tej chwili poświęcę. No i oczywiście takim zastanie jest. Chrystus zawsze stosuje słowo swoje, kiedy znajdzie serce rozerwane niepewnością prowadzącą wewnętrzną walkę. Przypominamy sobie Nataniela, kiedy znajdował się pod ręką Boga. Gdy się modlił i rozmyślał o drabinie Jakubowej, kiedy Filip jego spotkał i powiedział, znaleźliśmy Mesjasza, który się wykłada Chrystus. Czy może być na Nazarecie coś dobrego? Co się ogląda? I wtedy Nataniel podszedł pod Jakubowe drzewo i modlił się. I czekał, Panie Boże, objaśnij, bo nie byli tacy szarlatani, ażeby ja się zmierzał, ja bym się chciał, którego serca służy. I wtedy, kiedy to do Jezusa, z daleka Jezus mówi, oto prawdziwy Izraelczyk, który nie ma zdrady. A skąd to nie zdrady? Kiedy mi Filip zawołał pod ręce, to on widziałem się. To się ktoś mógł powiedzieć. I dalej Pan Jezus mówi, od tej pory zobaczycie aniołowie wstępujące i wstępujące na syna swojego. No o tym ja rozmyślałem, o tej drabinie się boję, to jest nic nie mógł powiedzieć. Ty jest Chrystus, ty jest Syn Boży. Przekonał. Ty jest nie mógł powiedzieć. Słowo według czasu powiedziane, o jak to jest dobre, mój widzio. Najlepszy sposób uderzyć człowieka w serce, co się jego nurtuje. I dlatego pamiętajmy Jezus i Samarytanka, który tam jest siedział przy studni, a przyszła niewiasta Samarytanka i prosiła jego o wodę. Jezus prosił ją o wodę. To ty będąc Żydem, nie niewiasty Samarytanki, prosisz o wodę, to jest rzeczą niemożliwą. A pamiętajmy, że Samarytanie z Żydami nigdy nie odpowiadali. Żydzi zawsze uważali, że woda Samarytan to jest gorsza jak krew jeszcze, a wy niestety z tym nie piją. I nigdy by nie poprosili tej wody Samarytanki. A ty prosisz pod wodę. To ty będąc Żydem, nie jasny Samarytanki prosisz wody. O, gdybyś ty widziała ten dar Boży. I gdybyś widziała, kto to do ciebie mówi, ty byśmy takiego pytania nie stawiali. Ale bym poprosiła, dałby ci wodę Żydę, które byś już nigdy nie spragnęła. Panie, daj mi tę wodę. Zawolaj mężę, obrażę wam. A nie mam męża. Dobrze powiedziała, bo nie święcie śmiała, A ten słyszy, nie jest mężem. Jeżeli się znaleźć, jak to należy. Panie, to się prorok. To mi teraz powiedzieć, że się nic nie spalenie. Uderzysz przez noc. Potem na bardziej bolało. I dlatego tak samo i tutaj Chrystus przeszedł, a uderzy przez noc, co go najbardziej nurtuje. O czym człowiek najwięcej myśli i to, co go nurtuje, to on i później pozna. To zrozumie pozna. Pamiętajmy, Luter najbardziej martwił się o sprawiedliwienie. Kiedy poszedł do zakonu, Augustyjanu, kiedy się dziecięło, a jednak nie miał spokoju ducha. Nie wiedział, na czym polega ten spokój. A spotkał mnie tam, w jaki sposób ja się mogę usprawiedliwić przed Bogiem. I nieraz całą noc spędzał na modlitwie, nie wiedział, jak postąpić, a czytałem list do Rzymian, Nowy Testament, czytając list do Rzymian, 5 rozdział i 1 rozdział. Będą wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. I wtedy dopiero zeszczytną. To nie przez wychowanie, to nie przez zakony, to nie przez jakieś inne rzeczy, tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa można otrzymać pokój. I dlatego największą podstawą właśnie chrześcijan, bo to jest ewangeliku, to jest usprawiedliwienie z wiary. Brat Rusiel, kiedy będziemy widzieć, jak religia chrześcijańska, jakie są błędy, którym staniemy się z tym wszystkim pogodzić, piekło, wieczne męki. I kiedy się odpował, to się później zrozumiał i też całe swoje życie poświęcił temu, aby wszystkich przekonać, że Bóg jest miłość. Bóg zarazem chce sprawiedliwość, ale zarazem Bóg jest miłość. Nie może Pan Bóg uczynić takiego piekła, gdzie bo powiedzmy cały sobie nieśmiertelny Pan coś nawet. Wracając do Pawła, słowo Jezusa skierowane w języku hebrajskim brzmiało. Całe, całe wtedy to nie prześladuje. Wskazuje, że wewnętrzna walka była, czy ja nie stoję na drodze. Czy to, co za mało powiedział, nie ma tu zastosowania, czy ja nie prześladuję. I te słowa, czemu ty nie prześladujesz, kiedy Paweł rozmyślał, ktoś do mnie wie, co ja o sercu myślę. I to go przekonało. Dalej trudno to jest przeciw ościnowi jednać, bo Kraińska mówi upierać się. Trudno sobie będzie się opierać. Istnieje zwyczaj na wschodzie, że poznania z Biblia na drugą rzecz. I na końcu jest ostre uczucie. Tym pogania i również zatrzymuje Biblię. Jeżeli Biblia nie stoi się taką rzeczą, pluje jego stylu no i potęga. Albo jeżeli Biblia się nie chce zatrzymać, stanie, no i wstrzymuje. To jest taki postęp. I tutaj jest powiedziane, trudno tobie przeciwko Ościniowie wjeżdżać. Zostały bliskie swoje serce ości. I cóż ty teraz będziesz się rzucą? Leżysz na ziemi. Każdej chwili ja się mogę już dobić. Mogę tylko tym ościeniem i jeszcze nigdy nie ościeniem. Możesz się rzucać i nie. I dlatego jak nam jest wiadomo, to porównanie może być symbolem człowieka torturowanego przez niespokojne sumienie. To ten ościn, który jest powiedziany, chociaż niektóre na starcie mamy skrypta się nie znajduje. To słowo trudno to jest przeciwko ościnowi jednak. Ale to tak samo nie ma nic, że tak na pewno było. To torturowanie sumienie, które on przechodził, to był właśnie taki wielki ościn. Nie wiedział, jak sobie wytłumaczyć, jak postąpić. I teraz było nie za trudno to jest przeciwko temu wjeżdżać. Trudno, żeby teraz wtedy się wywisło. Jeżeli dalej nie zmienisz się, nie cofniesz się, to do śmierci nie będziesz miał przez tego swojego czynienia. Zawsze się to będzie zmieniło. Tak samo ostrzeń się może przedstawiać prawdę Bożą. Zapytano w każdym razie Salomona 12 rozdział, a 11 werset mówi tak. Słowa mądre podobnie ościeniom i podobnie gwoździą bitym. Słowa wszyscy, że je złożyli, podane są od pasterza jednego. Słowa mądre, słowa widzimy Pisma Świętego, to tak samo jak oścień, jak wrzód. I ta prawda, którą on walczył, to ta jego wyjawia. I trudno sobie przeciwko temu wyjść. Nie da rady. I dlatego tutaj jest powiedziane, że w taki sposób Chrystus do niego przemówił. Zresztą przeczytamy sobie. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, a weźmiemy sobie 4 wersetu i to. A patrzcie na ziemię, usłyszał głos do siebie mówiący. Saulu, Saulu, serce mnie przestrzeliło. Wtedy rzekł, cóż jest, Panie? A Pan rzekł, ja jest Jezus, którego też przestrzeliło. Trudno to jest przeciwko Synowi Bożemu. Gdyby nie Saul nie rozmyślał, kiedy odpowiedział na takie pytanie, cóż ty jeszcze, że ja się przestrzeliło? Kto ty taki jest? Całuny, całuny, serce ty mi prześladujesz, to ja ci zrobiłem złego. Gdyby on o tym nie myślał, gdyby był się przekonany, gdyby już nie była wewnętrzna walka, to by nawet nie odpowiedział. Ale teraz przeżywa. A kto ty jesteś, Panie, że ja cię prześladuję? Zalemuj ten. Jan jest Jezus, którego cię prześladuje. A całun drżący boi się, że Pan, bo chcesz, abym ja uczynił. A tam do niego stanie, a wnik do miasta, a tam się powiedzie, co by się miał. Gdyby Saul nie rozmyślał, gdyby Saul nie przeżywał tego, czy zdobyłby się, a co ja mam teraz czynić? Co ja mam teraz, Panie, czynić? A tutaj wskazuje na to, że już on przeżywa. On nie wiedział, jak postąpić, on chciał z całego serca służyć Bogu. Został oszukany przez swoich przewódców. I też nic innego, że on później mówił, pisał, że on stał z wierliwości służył Bogu. Stale się z wierliwości. Ale że został oszukany, to nie było jego winy. I wtedy co ja mam czynić? I Pan jemu powiedział, pójdziesz, a tam się w Damaszku przyjdziesz i powiedziesz. Cały oświet zerwał zewnętrznym światem. Samo już nic nie idzie. Ciemna, pust ciemna. Na zewnątrz on nic nie widział. Ci, którzy z nim jechali, go musieli prowadzić. Taka człowieka ślepego, człowieka pokonanego. Tego, który do tej pory jechał inne przesadować. Sam teraz potrzebuje pomocy. Człowiek bezradny. Serce tylko czuje jakieś wewnętrzne zadowolenie. Jakieś wewnętrzna radość w swoim sercu. Że ten Jezus, którego ja wjechał prześladować, on mnie nie zabił. Co to za wspaniały Jezus? Co to jest wspaniała prawda, że on się na mnie nie zabił. Cały oświet zerwał zewnętrzny światem, a w samotności rozkosować się tym, co zaistniało w jego duszy. Nie wszystkie godziny są równe. Są takie, które mijają bez śladu, a są inne, które zmieniają cały bieg naszego życia. I ta godzina zmieniła bieg po 180 stopni w życiu Bożym. Jak do tej pory był przeszedowcą, to w tej pory nastąpił naśladowcą Chrystusa. Godzina, która w jego życiu nigdy nie została zapomniana, które często do tej godziny powracał, do tego wydarzenia, jadąc do Damaszku. Te przeżycie, że śmiejcie się ze swoim Panem, który od tego Pan otrzymał miłość i podarowanie nam wszystkich jego grzechów wielkich, uczyniło z niego wielkiego później naśladowca, aby tę miłość szerzył wszędzie. Kiedy przyszedł do Damaszku, przez 3 dni samotności, zakazał się zamknąć, nic nie jest, nic nie tym i rozmyślał o boskim miłosierdziu i łasce. I ten temat zajął jemu umysł przez całe życie. To było treścią jego pracy. Boska miłość, boskie miłosierdzie. Dlatego też napisał taki wspaniały poemat o miłości, zapisany w pierwszym liście do Koryntów w 13 rozdziale. Chociażby mówił językami nie tylko ludzkimi, ale anielskimi, a miłości bym nie miał, ja jestem niczym. Chociażbym miał wiarę, przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, jestem tylko niczym tym celem. Chociaż bym znał prosto, to było wszystko na sami, wszystko na co ten miłość wymieniał, to wszystko jest niczym. Choćbym wydał całe moje na spalenie, miłość wymieniał, to wszystko nie ma żadnej wartości, bo zrozumiał, co to jest miłość, wielka potęga. Dlatego to jest na tej miłości. Dlatego z tego łaski, miłosierdzia, które sam w swoim życiu zakosztował, kiedy całe swoje życie, to święto się. Kiedy przyszedł dnia przyszedł Ananias, I zobaczą, co to jest pokój, co to jest miłość. I na tę miłość całe swoje życie oddał, a w sercem to między ludźmi. To jak przyszedłem, ale pierwszego związę tego namiasa i wsadzi się do ludzi. On przechodzi, cały nie widzi jego. Słyszy, że tylko dziś przyknęły, chodzi od niej od razu mówi, całuję bracie. Ten Pan, który ci pokazał w drodze, posłał mnie, abyś chciał. Kładzie ręce na niego, w tej chwili, ciemne są jakieś łuski spadły na niego. Po raz pierwszy, chyba to czuję. Który wytraci się na jego ramiona, całuje jego, jako najlepszego bracia. Czemu? Że przejechałem jego przyszłego. Czy ten człowiek, ja go nigdy w życiu nie widziałem. Gdzie to logika jechać, przejechać człowieka, znać to? Człowieka, który znał prawdę. I oni wszyscy znali prawdę. I on naprawdę, Chrystusa, to z którego ja zobaczyłem drogę, który mi się okazał. Ja to koronionemu słodowi, który mi ten Chrystus Pan przebaczył. I on mi ten człowiek przebaczył. To jest prawda niepodważalna. To jest prawda, która musi być wyjść. To jest prawda, że prędzej czy później to do władzy świadczy. To nie jest szczęście, pokój, to daje radość, zadowolenie, tylko musi się mieścić tu, w Chrystusie, w tej pracy. Tam Biblia zaraz mówi, że teraz wszystko przekonywał, że to nie. Ale jeszcze na łóżku się stał się w tej stronie. 3 lata udał się do Arabii, leczył się na wzrok i przeszedł cały szlak narodu izraelskiego do ziemi egipskiej, do ziemi egipskiej. Na każdym miejscu zastanawiał się. Przeżywał to na swój własny sposób i dopiero po 3 latach ruszył się z powrotem do Damaszku, a wtedy przekonywał się. Damaszku zaraz chcieli go prześladować. Nie załamał się tym. On wiedział, że taka musi być droga. On wiedział, że prawda przez silność zawsze będzie znienawidzona. Nie dziwię się tym ludziom, którym stąd się prześladować. Bracia jego wzięli w Polsce, czyli pomóże się z nimi. Udał się do Jerozolimy. Chciał się przełączyć do tych wierzących. Ale kiedy on się bali jego, kto nie przyniesie jakiś postęp? Znali jego, jakie jest jego przyszedowcze. A tu czytamy, że Barnaba posłał jego, przeprowadził do apostolów. Tam był 2 tygodnie i wyjechał znów do Tarsu, do jego miasta. Tam prawdopodobnie nawet zbiór był założony, a wtedy, kiedy zaistniała potrzeba, Barnabas pojechał, odsłyszał jego i przeprowadził do Antiochii, do wielkiego zboru. I od tej pory rozpoczęła się wędrówka apostoła Pawła jako wielkiego misjonarza spoza. Wtedy widzimy, kiedy Duch Święty z Antiochii powiedział odjąwcy mi Barnabasa i Saula do tej służby, wielkiej służby potrzebnej. I on wyjechał właśnie w takich podróży do Watykanu. Bo to my wszystko wiedzieliśmy do kraju, do kontynentu europejskiego. Dotarł prawdopodobnie aż do Hiszpanii i wszędzie losy o tej wielkiej miłości, które on stał się uczestniczył. I od tej pory, aż do końca jego życia, kiedy nastał już stres jego życia, kiedy będę tym apostolem starym, jak tam o sobie powiedział, ja Paweł stary, teraz drugi stanął przed cesarza i był mu już wyrok dany, że umrze, że zostanie przez pięcie, siedząc w tej celi, kiedy jeszcze wiele listów pisał, to wtedy jest powiedziane, powiedział o sobie, dobrym bój bojował, wiarę zachował, a teraz nieodłożona jest korona sprawiedliwości, którą oddał on tym Pan sędzia sprawiedliwy. Nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy miłowali sławne Chrystusa Jego, jak już na początku powiedzieliśmy. Jak się stał naśladowcą, to się nigdy nie cofnął, bo w jego swoim życiu przeżył tą wielką społeczność z Chrystusem i tą społeczność aż do śmierci przeżył, że to jest chybał. Dlatego jego maksymą od tej pory było: życiem jest Chrystus, a umrzeć jest. I tak zakończył swoje życie wielki apostoł Paweł, na którym jesteśmy dzisiaj.
Dziękujemy.
Pierwszy lepszy dał nam Pan, czyli za sobą mojego brata. Możemy tylko powiedzieć amen. A ja tak, posłuchajcie sobie pytanie. Ile mamy listów w Nowym Testamencie Apostolskim? Zapisamy? Co? Ile mamy listów? 14. A ile napisał Paweł sam? Proszę. O Janie wyczytało, że był teologą. O Janie objawicie, że był teologą. A który mógł być tym teologiem? Jan się odsuwał. To był do tego teologa. I teraz zostanie wiek, to jest duchem, myślą i słowami apostoła Pawła. Czyli nie zawsze te słowa powtarzał w każdym swoim liście, żeby kilka razy w jednym liście do wszystkich. Tak. To jest 376.
No była jeszcze jedna z tych pozdrowień.
A to później to jest. A my to mamy. To teraz nie może funkcjonować w jednym liście, prawda?
Tak.
I my chcemy tak, na wzór apostoła Pawła, tam jest tylko teologa, tak właśnie chcą postępować, jak tu, jak on nam ma przekazać, a teraz, że pójdzie na stałe z Panem, nie na tej jasnej sposobie, i my chcemy tak właśnie tam, tam w tych dzieci, w życiu postępować. Tak, czy to jest 76. Tak. Na...